List do Filipian, 2 rozdział, 1 wiersz. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy patrzy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I wszyscy dobrze znamy to Słowo Boże i każdy z nas mógłby na ten temat, na różne fragmenty, wiele mówić. Ale ja chciałem właśnie dzisiaj spojrzeć świeżo, jak sam spojrzałem na to świeżo i sobie przygotowałem różne myśli związane z naszym codziennym życiem. Dlatego, że Biblia nie jest po to, żeby nabożeństwo odprawiać, żeby była liturgia. Ale Biblia jest po to, jak chleb, abyśmy żyli. Abyśmy czytając mieli nie tylko wiedzę, ale życie. Abyśmy po prostu wiedzieli, jak wygląda rzeczywistość i jak ma nasze życie wyglądać, nasze codzienne, praktyczne życie. W pierwszym rozdziale Paweł mówił o sobie, a teraz mówi o Chrystusie. Ale odnosi się do dwóch sióstr, do dwóch diakonis, Ewodii i Syntychy. I 4 rozdział, 2 wiersz mówi, że one się poróżniły. To Paweł teraz jest w więzieniu. I mówi tutaj, że chcę, aby moja radość była zupełna. 2 wiersz. Dopełnijcie mojej radości. Czyli brakuje mu jeszcze 5% do 100, aby był w pełni radosny. Gdy ma kajdany, gdy ma niezbyt wygodne łoże, prycze, gdy wiemy, że los jego jest niepewny. I mówi, brakuje mi tylko 5%. Czyli jest szczęśliwy w tych warunkach, bez wygód, rychła śmierć mu grozi, jest szczęśliwy aż w 95%. To właśnie wyraz dopełnijcie mnie zastanowił. Że on jest szczęśliwy. Więc jego postawa osobista, o czym pisze w rozdziale 1, sprawiła, że on jest szczęśliwy w tych trudnych warunkach. Ale brakuje mu tej jednej rzeczy. I właśnie jakiej tej rzeczy mu brakuje? Jednomyślności. I spójrzmy na 2 wiersz. I bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość i tak dalej, o czym będziemy za chwilę mówić. Dlatego, że 4 rozdział opowiada, że te dwie diakonice się poróżniły. I jest dysharmonia. I on tam pisze w tym rozdziale 4 o harmonii, o zgraniu. A więc z całą pasją, on teraz z całą siłą w tym fragmencie przekonuje zbór Filipii, dobry zbór, w liście dziękczynnym za ich dobroć, za ich życzliwość, on ich przekonuje, że powinni zachować jedność. I właśnie chciałbym w kolejności moich rozważań, bo będę później też dalsze części listu do Filipian omawiał przy moich okazjach, to właśnie na tym się skupić, tym bardziej, że dzisiaj mamy stół pański. I właśnie w tym fragmencie on szczególnie akcentuje to, co mamy już w Chrystusie i co on nam pokazał, jak mamy żyć. Najpierw ten wiersz 1 chciałem się przyjrzeć. Paweł się do czegoś odwołuje. Wiersz 1, wiersz 2. Jeśli w Chrystusie jest jakaś zachęta, jeśli będąc z Nim zjednoczeni, będąc w Chrystusie, jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi w Chrystusie. I to jest nasza baza i podstawa. Ja ostatnio, gdy jeździłem w maju i nauczałem przy różnych okazjach, do nawet do ponad 1000 ludzi naraz podczas kongresu w Okręgu Zachodnim. To właśnie tam wtedy się oni zdziwili, ale też i to było potrzebne na tych rozważaniach, że są chrześcijanie bez Chrystusa. Paradoks sam w sobie. To jest sprzeczność. Ale jest mnóstwo chrześcijan bez Chrystusa. Więc tutaj Paweł mówi, że to jest podstawą naszą, że my jesteśmy w Chrystusie, to jest podstawą, bazą, fundamentem naszej jedności. Tak, to, że w naszych żyłach płynie krew. To sprawia, że jesteśmy stworzeniami rodzaju ludzkiego. A więc to jest baza. W nas jest Chrystus. Po drugie, jeśli jest jakaś pociecha miłości, a więc on się powołuje na Bożą miłość. Jeśliśmy doznali Bożej miłości, pomyślmy, jaki był nasz stan straszny, gdyśmy odczuli brak miłości. Stan grzesznego, że jesteśmy grzesznikami, grzesznego serca. I nagle kocham Cię. Ja teraz wspomniałem sobie moje rozdarcie, o czym nieraz mówiłem, rozdarcie, mój szok, gdy stwierdziłem, jaki ja jestem, nagle usłyszałem głos, bo tak Cię umiłował. A więc Boża miłość, ona jest podstawą do wszelkich naszych odniesień. On nas stale, trwale obdarza swoją miłością, jak słońce swoim światłem. Nawet gdy są chmury, ono cały czas świeci. A więc jest to baza naszych wszelkich odniesień do innych ludzi, bo On nas pierwej umiłował. Po trzecie, On mówi, że jeśli jest jakaś wspólnota ducha. Pan Jezus zadbał, żeby uczniowie, którzy się przy Nim wychowywali, żeby nie szli już do działania, a żeby doświadczyli czegoś, co teraz bym nazwał wspólnoty ducha. Czegoś nadzwyczajnego, niespotykanego. Gdy miałem ostatnią rozmowę w tym tygodniu z pewnym bratem, który chciał ze mną porozmawiać, i właśnie o pewnych zjawiskach, które ja nazywam zdziczeniem. Ja nazywam te zjawiska zdziczeniem, bo one już dochodzą do zdziczenia. Wcześniej to one były tylko jakąś dewiacją, teraz to już jest całkowite zdziczenie. On mówi mi, ale gdy działa Duch Święty, ja mówię, stop. Gdy ludzie szukają duchowości. Duch Święty jest osobą, jest Bogiem. I On nie jest na zawołanie. I oto mam program telewizyjny, podczas którego będą uzdrowienia. I Duch Święty czeka teraz jako statysta, czeka, aż ja się upudruję i mnie upudrują, prawda, że mi łysina w telewizji nie błyszczała. On cały czas czeka. Potem ja wygłaszam, prowadzę, gdy kolektę zbieram, wszystko to. I teraz ja mam uzdrowić i on się ma przewrócić. I on cały czas czeka i teraz jak statysta, który 5, 6, 8 godzin czeka na swoje 5 minut. Ja mówię, tak? Ja mówię, ale telewizja wymusza, program telewizyjny wymusza przygotowania, wymusza czekanie. To jest normalna rzecz. Ja nie jestem przeciwny temu, żeby Ducha Świętego i jego działanie prezentować w telewizji pod warunkiem, że jest to program dokumentalny na żywo. To tak. Ale nie, wszystko jest wyreżyserowane. Bo to pewien zbór, gdzie byłem, miałem wykłady ostatnio, autobusem pojechali na pewne spotkanie w innym kraju, w Europie. I to wszystko naocznie widzieli, bo blisko siedzieli, widzieli całą tą reżyserkę. Przepraszam, że o tym mówię, ale taka jest rzeczywistość. Dzisiaj mamy obraz w internecie, w komórce, w telewizji. Chrześcijanie to wykorzystują, z tym, że też i nad wykorzystują, nadużywają. Bo taka jest reguła pracy z kamerą. Dlatego też kiedyś Demo Szekarian, gdy go zaproszono, żeby on, gdy na żywo do farmerów przemawiał, gdy na żywo mówił o Ewangelię, gdy powiedziano, że przyjść do radia i w radiu, on się zastanawiał, czy jest to możliwe, gdy znał reguły programu radiowego. Czy Duch Święty będzie miał dostęp? I rozmawiał z Duchem Świętym i mówi, będę miał dostęp, tylko bądź mi posłuszny. I gdy dawali mu znaki, że ma kończyć, on nie kończył, albo zrobił coś, co mówili, teraz nie będzie modlitwy, on się modlił, bo Duch Święty mówi, że właśnie ja to chcę zrobić przy tym mikrofonie. Wbrew tamtym regułom. Ale w telewizji niestety płaci się za pół godziny programu, płaci się to, za tamto, ludzie, kamery, obraz ma wyższe wymagania. I stąd jedność, którą tworzy w nas, nie duchowość, bo wszyscy chcemy się czuć duchowo i płynąć duchowo. No to może być na każdej dyskotece, na każdym dobrym koncercie, To może być wszędzie. W trans można wpadać w różnych okolicznościach. Tu musi być jedność, która sprawia, że i nasz duch człowieczy, i nasza dusza, to czym nasza dusza jest, i umysł, i uczucia, nasza wola, nasze ciało, wszystko razem jest zdrowe, niemanipulowane. I właśnie Paweł powołuje się na ten oryginalny twór, jakim jest jedność z Ducha Świętego. I to chcę właśnie bardzo mocno podkreślić, która jest darem, jest to dar. Gdy Duch Święty nagle stworzy w nas poczucie tej duchowej, Bożej obecności. I to jest dar. Ale dalej Paweł mówi, po czwarte, jeśli jest jakieś współczucie i zmiłowanie. I do czego to prowadzi mnie? Że jedność jest darem, jest dana, ale również i zadana. Jest również i zadaniem. Ona musi przyjść jako dar. Nagle czujemy się jedno z łaski Bożej. Z Jego działania, jak w dzień 50. Wszyscy nagle poczuli się jednorodni. Ale to potem też jest i zadane jako zadanie. Coś trzeba z tym zrobić. Musimy zadbać o tę jedność. I stąd potrzebne jest współczucie, czuć to samo co inni, rozumieć innych. Ja ze wstydem wspominam siebie, gdy byłem młodym kaznodzieją, miałem lat 24, 5, 8. Jaki byłem dumny, gdy łamałem różne zwyczaje w zborze, w niedużym zborze, jak wtedy byłem w Krakowie, nie byłem wtedy jeszcze pastorem, i gdy łamałem, byłem dumny z siebie. I dam przykład. Myślałem, że robię dobrą rzecz, że to z Ducha Świętego, a nie wiedziałem, że Duch Święty w tym czasie był troszkę zasmucony. Dopiero z czasem zrozumiałem i jest mi do dzisiaj wstyd. Gdy wiedziałem, że siostry były przyzwyczajone, że jakby śpiewamy pieśń ostatnią, były śpiewniki, bo nie było jeszcze tych możliwości do wyświetlania, śpiewniki, że do ostatniej zwrotki właśnie w tym punkcie nabożeństwa się wstaje. Bo potem prowadzący nabożeństwo się modli, mówimy Ojcze nasz i jest koniec. I pewna siostra siedziała tu, widzę ją jak teraz, Kutkowic patrzy tak, prawda, i śpiewa, i głośno śpiewa, i jest zaskoczona, ona razu wstaje. A ja pokazywałem wszystkim, żeby siedzieli. I kto patrzył na mnie, to widział i siedzieli. Ona jedna wstała i śpiewając, a potem stanęła, patrzy, o, wszyscy siedzą, bo ja miałem inny punkt programu. Nie było modlitwy, ja miałem coś innego. I chciałem złamać wszystko to, co było utartym szlakiem. I byłem dumny z tego. Używałem przez wiele lat jako przykład, jak należy łamać pewne zasady i reguły. I dopiero z czasem zrozumiałem, że przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. Czasem jest potworą dla kogoś, kto traci pamięć. Na przykład, więc wszystko się starzeje, nie ma dwóch zdań, ale trzeba uwzględnić teraz, gdy osoba 85-letnia, 90-letnia, ona nie pamięta, jest przyzwyczajona i trzeba jej to uszanować i pomóc, bo to jej pomaga. Gdy ma różne systemy, podobnie jak ja wiem, że ta zakładka jest w tym i w tym celu, ja używam jej tylko do jednego celu, tej zakładki, a inne mam do innych celów. Gdy wiem, że klucze wkładam do samochodu w tę kieszeń, a to są dobre rzeczy. I czemuż je zwalczać, gdy one nam pomagają, byśmy wiedzieli, gdzie co mamy, abyśmy naszą pamięć wspomogli. I gdy ja z czasem sam zacząłem wpadać w te tarapaty, ze wstydem o tym pomyślałem i nie zdążyłem je przeprosić, bo ona już zmarła. Więc to mówię to dzisiaj jako świadectwo dla każdego, kto tylko czuje się, że jest tak prędki, a czytaję sobie taki tekst z Księgi Jeremiasza, że może go strawestuję, nie pamiętam go w tej chwili, strawestuję, że jeśli nie możesz zdążyć przy pieszych, to jakże zdążysz przy koniach? To jest piękny tekst, ja do niego wracam już od 2 tygodni i może coś przygotuję kiedyś z tego. Jeśli przy pieszych nie możesz zdążyć, jak później, gdy przyjdzie przy koniach biec, to co będzie z tobą? Więc trzeba uważać i mieć współczucie, zrozumienie. I wtedy tę jedność my tworzymy, budujemy. Wtedy można zmienić to przyzwyczajenie i ja je zmieniłem, ale w inny sposób. Delikatniej. Nie z szyderstwem, nie z wyższością. Zmieniłem. Ale rozmawiałem z tymi osobami, ustaliliśmy i się wszystko zmieniło. Nagle kolekta była w połowie nabożeństwa, nie na końcu. Wszystko się zmieniło. Postawiliśmy całe nabożeństwo, ale z szacunkiem dla tradycji, która była wcześniej, dla przyzwyczajeń ludzi, którzy, dla których to było jakimś wsparciem. Właśnie to jest ta część, że my musimy w ramach tego zadania do jedności współpracować z innymi ludźmi poprzez zasadę chrześcijańskiej miłości. I stąd drugi wiersz mówi: bądźcie jednej myśli, jednego myślenia. To wcale nie znaczy, że się musimy zgodzić z sobą w każdej sprawie. To jest nierealne. Każdy z nas, również żona i mąż, mają inne zdanie na dany temat. Nie tak? To jest naturalne i trzeba to się z tym pogodzić i uznać, i nie walczyć z tym. To jest właściwe, bo każdy jest oddzielnym podmiotem. Ale mieć podobne, nawet nie identyczne, podobne podejście, nastawienie. I w końcu nieraz z żoną, gdy jesteśmy, ja mówię: i ty masz rację, i ja mam rację. Ale moja żona już nie jest aż tak, mówi: kochany, tak nie ma. Jedno z nas musi mieć rację. I oczywiście ona ma rację. Ale ja wiedziałem, że to jest jeszcze jakaś racja trzecia, bo ja być może nie wiem wszystkiego, podobnie jak i ona być może nie wie wszystkiego. I to mi zabiera jakiś czas, zabiera, aż w końcu dochodzę, że rzeczywiście myśmy o pewnym elemencie nie wiedzieli, zapomnieli lub nie wiedzieli, i on sprawiał, że jest racja trzecia. Ale dopiero po odkryciu tamtej tajemnicy. Bo tylko Bóg jest wszechwiedzący. Dlatego się nauczyłem właśnie od mojego kolegi Żyda, gdy on mi to kiedyś wyjaśniał i tłumaczył. Że trzeba cały czas dyskutować, bo nigdy nie mamy racji. Zawsze ona się rozwija. Ale to podejście szersze musiałem sobie też wypracować, bo wiem, że no nie, mimo że wiem, że tak jest, to niekoniecznie tak musi być do końca, bo jeszcze może coś wiesz, o czym nie wiem. A więc musi mieć podobne podejście, nastawienie. Dalej on się odwołuje do uczuć. Mówi: mając tę samą miłość, a więc niekoniecznie lubiąc to samo, lubią te same rzeczy. I ktoś lubi takie pieśni, ktoś lubi inne pieśni. Ktoś lubi tak się modlić, ktoś lubi inaczej. I teraz musimy to razem zgrać. Również w naszym zborze. W naszych domach. I teraz nie będę chodził w szczegóły, bo każdy sobie może sam już od tubki z pastą, prawda? I gdzie kładziemy to, aż do wspólnych modlitw. Każdy ma różne własne upodobania. I stąd musimy mieć tę samą postawę miłości, akceptacji, jakiegoś zgrania się. Więc Paweł do nich o tym mówi. Być może tego zabrakło Ewodii i Syntysze. I razem szły wykonywać wielką pracę, głosić Ewangelię, i nagle się różniły właśnie, gdzie stawiać kubek z wodą czy z pastą do zębów, tu czy tu. Tam mówi: do szafki, a ona mówi: nie tu, bo mi jest wygodniej. I pokłóciły się i Ewangelia nie może być głoszona. Więc Paweł mówi: musimy na to uwagę zwrócić. I dalej mówi: zgodni. A więc jedność woli, zjednoczeni, jednomyślni, ale w sensie zgodności. Mamy jeden cel ostateczny. Nie wszyscy mają to samo zdanie, jak go osiągnąć. Ten mówi: musimy zrobić tak i tak. Ten mówi: nie, musimy poczekać. Ten mówi: nie, musimy jeszcze inaczej. Mamy różne koncepcje. Bo to jest samo życie. Tacy my jesteśmy. I się mamy dalej kochać. Mamy dalej być braćmi, siostrami w Chrystusie, z tym, że nie musimy być razem, skoro ktoś nie chce uznać naszych wspólnych zasad. Gdy chodzi o te szczegóły drugorzędne, jak osiągnąć cel? Będąc w Chrystusie Jezusie. Ale mamy inne podejście. Zwarci, jednomyślni w Chrystusie Jezusie, ale otwarci na świat, na ludzi. Bo się świat zmienia, ludzie się zmieniają. Musimy być otwarci, nie patrzeć, że ktoś ma czub taki, że włosy ma różowe, czy takie, czy inne. Kochać go, rozmawiać z nim. A nie: kochany, jak się ostrzyżesz, jak zmienisz, jak bierzesz krawat, dopiero będę z sobą rozmawiał. No nie, dlaczego? Rozmawiać z człowiekiem niezależnie od tego, bo okazuje się, że ludzie nawet nie wiedzą, że to jest dla nas problemem. Nawet nie wiedzą, bo to jest ich świat. Cel musi być wspólny, ale sposób osiągnięcia go może być różny. Może zniszczyć tę jedność. Więc wiersze 3 i 4 mówi, że niewłaściwe postawy, spójrzmy tam, jakie niewłaściwe postawy nasze. Odpowiedzi na te wezwania Pawła z wiersza 1, 2 Jotas wymienia w tych trzecim, czwartym wierszu, jakie nasze postawy, gdy je utrzymamy, one zniszczą naszą jedność. A więc niewłaściwe współzawodnictwo. Nic nie czyńcie skutliwości. Nic nie czyńcie skutliwości. Współzawodnictwo. Samolubna ambicja. W angielskim znalazłem, że jest tam wyraz samolubna ambicja. I ambicja sama w sobie nie jest czymś złym. Wyczytałem sobie gdzieś i zapisałem. Jest to pragnienie odniesienia sukcesu. I nie ma w tym nic złego, jeśli jest tylko poddane Bogu. Jeśli tylko nasza ambicja ma służyć Bożej chwale. Natomiast jest zła ta ambicja, gdy wypływa z naszych pobudek egoistycznych. I stąd jest wyraz rywalizacja. Ktoś powiedział, pewien biznesmen, że nie wystarczy mieć powodzenie w sprzedaży danego produktu. Ale trzeba, by moim konkurentom się nie powiodła sprzedaż tego produktu. Tego nie może być właśnie u Syntychy i Ewonii, u chrześcijan. Tego nie może być. Musimy się cieszyć. I Paweł to pisze w rozdziale pierwszym, gdzie mówiliśmy o postawach, że jedni głoszą Ewangelię, jak tam napisane jest, zazdrości właśnie, zazdrości. O. A Paweł mówi, trudno. Głosząc Ewangelię zazdrości sprawiają, że mam ciężej w tym więzieniu, ale ja się cieszę, że Chrystus jest zgłoszony. I nieraz, gdy powstają zbory gdzieś i się dzielą ludzie, ja mówię, dobrze, przykro wam, rozumiem, ale zobaczcie, tamten zbór, dzięki temu, że są w innym miejscu, zobaczcie, ilu ludzi już osiągnęli, których my byśmy nie osiągnęli. Bo u nas akurat przekrój ludzki jest taki i taki, że my osiągamy tylko takich ludzi. A oni mają przekrój innych ludzi i osiągają ludzi z innych sfer. Z innych środowisk właśnie. Ja mówię, spójrzcie na błogosławieństwo tego podziału. A rzeczywiście. Więc Paweł miał taką postawę, bo nie miał ambicji, nie miał rywalizacji. I stąd ta pierwsza rzecz, którą Paweł tutaj wymienia, jest bardzo ważna. Ale wiersz trzeci mówi, że nic nie czyniąc z próżnej chwały. I William Barclay, autor komentarza do Biblii, nazwał to pragnienie osobistego prestiżu. Próżna chwała, czyli pragnienie osobistego prestiżu. Chcę, żeby Chrystus był wywyższony, czy też żebym ja zaistniał. I potem jest komentarz. Dla wielu prestiż stanowi większą pokusę niż bogactwo. Podziw, szacunek innych, zasiadanie w gronie wyróżnionych, świadomość, że się liczą z naszą opinią, że znane jest moje nazwisko i twarz, że mi ludzie schlebiają. To może być powód i cel dla niektórych ludzi. A więc to jest ta próżna chwała, pragnienie osobistego prestiżu. Przeciwieństwem jest pokora. Jedni drugich uważajcie za ważniejszych od siebie. Za zdolniejszych ode mnie? Tak czy nie? Nie. Właśnie to nie. Specjalnie to zadałem. Dobrze, że powiedziałeś, bo możemy teraz porozmawiać. Nie. Dlatego, że każdy jest zdolny w swoim wymiarze. Każdy jak naczynie. Jak jest on stworzony, taki jest. I w zdolności, no ani ktoś nie ma. Kto z nas, gdy chodzi o inteligencję, no, ma jakieś zasługi? Chyba, że jej nie pomnaża. Że jest zastój, że jest analfabetą. Ale jeśli pomnaża, jest inteligentny, zdolny, no to jest Boża łaska, to jest ta Boża iskra i to nie jest z nas. A więc w zdolnościach możemy być różni i wybitni. Z tym, że tu chodzi o w tej pokorze za ważniejszych. Docenianie. I ten inteligentny, ten bystrzejszy, ten który przy koniach biega no, bez problemu, szanuje tych, którzy tylko przy pieszych mogą chodzić. Tego uczył kiedyś Mojżesz, lud izraelski. Mówi, zwolnijcie, zwolnijcie, bo ci z tyłu tam te wdowy, kobiety, matki z dziećmi, a też i różne okulałe zwierzęta idą wolniej. Zwolnijcie, zwolnijcie. Musimy iść równo. A więc jest ktoś ważny, szczególnie ten słabszy jest ważniejszy od wszystkich innych. Trzeba go dowartościować, dlatego że on no, by odpadł inaczej. I tu jest ta postawa właśnie ludzi, którzy są pokorni. Ważniejsi ode mnie, czyli zwracamy uwagę też na tych innych. Po trzecie, Paweł mówi, niech każdy baczy, czwarty wiersz, nie tylko na to, co jest jego, czyli uwagę zwraca, wyraz baczy, lecz i na to, co cudze. A więc koncentrowanie się tylko na sobie, tylko na swoich sprawach. I Marcin Luther powiedział, że człowiek, który jest upadły w grzech, upadła ludzkość, to człowiek pochylony nad samym sobą. Grzech sprawia, że patrzymy tylko sami na siebie i nie stać nas, abyśmy spojrzeli też i na innych. I mamy dbać o interesy innych ludzi. Dlatego też musimy spojrzeć, w jaki sposób się odnosimy do rodziny, do sąsiadów, kolegów pracy, członków kościoła. W jaki sposób? Czy nasze spojrzenie jest chłodne? Ręka podana jest byle jako? Brak uśmiechu? Spójrzcie, pomyślcie. Nie chodzi mi teraz o tresurę. Żebyśmy nagle robili sobie ćwiczenia, jak się witać, jak oczami błyszczeć. Nie. Chodzi mi o to, żebyśmy się wewnętrznie odblokowali. Żebyśmy byli autentycznie życzliwi. A to będzie widać i z oczu, z podania ręki, z rozmowy. To zauważą sąsiedzi. Często przecież to wiadomo jest, że ludzie nie pamiętają kazania, a pamiętają kaznodzieje. Nie wiedzą, co mówił, ale wiedzą, że to jest jakiś dobry człowiek. I tyle. I wychodzą i czują do niego sympatię. No właśnie to, o to chodzi, że właśnie z nas, a pod warunkiem, że ktoś nie tylko na sobie, a jak na sobie, to jest zimne spojrzenie, jakieś drżenie w podaniu ręki, bo a co on o mnie myśli? Cały czas myśli, co on o mnie myśli? Jak ja wyglądam? Czy mój krawat jest dobrze, czy nie? A gdy człowiek jest właśnie na sobie nie skoncentrowany, ale na bliźnich, to nie pamięta o tym, jak wygląda, tylko jak ma komuś pomóc. Pomyślmy teraz, czym są nacechowane nasze rozmowy, nasze modlitwy, nasze myśli. Miłuj bliźniego jak siebie samego. A więc rozmawiajmy o naszych bliźnich tak, jakbyśmy chcieli, żeby o nas rozmawiano. Ok? Albo jak sobie sami o sobie myślimy i mówimy, prawda? A więc tu chodzi, o to chodzi Pawłowi, żeby się otworzyć. I stąd Paweł daje nam przykład Pana Jezusa, piąty wiersz i niżej. Z czego Jezus zrezygnował? Szósty wiersz mówi, że był w Bożej postaci, a więc zrezygnował ze swego naturalnego statusu. Z natury, z pochodzenia, On jest Bogiem. Nie mówię był Bogiem, jest Bogiem cały czas. I on nie wykorzystał tej równości. Napisane jest, że nie, zachłannie się nie upierał być równym Bogu, a więc był wolny od zachłanności. Ja jestem i mnie się należy. Zrezygnował ze swoich praw. I spójrzmy. Każdy z nas, gdy jest pobudzany ambicją, chce awansować. To jest naturalne. Jezus pozwolił się degradować. Był w niebiesie u Ojca. Na ziemię wstąpił, to była degradacja, bo przyjął nasze ciało. I aż trafił na Golgotę, to jest rzymska szubienica. Dlatego, że on chciał osiągnąć, to jego ambicja, coś dla nas, nie dla siebie. I stąd jego awans był z góry w dół. A my mamy ambicję zawsze wypychać się do góry. I Paweł mówi, stop. Być może Ewodia i Syntycha miały tę wadę. I Paweł im na to uwagę zwraca. Po drugie, zrezygnował ze swojego statusu społecznego. Mówiliśmy o naturalnym statusie, a teraz społeczny. Był równy Bogu, był królem królów, panem panów, a mimo to wyparł się samego siebie. A więc to, co miał w społeczeństwie. Nagle się okazało, że przyjął postać niewolnika. I czytamy w Ewangelii Marka, że Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Jemu służono, lecz Syn Człowieczy przyszedł, aby służyć. I po trzecie zrezygnował ze statusu prawnego. Z prawa do życia. I my dzisiaj uczymy się, jak walczyć o własne prawa. Co nam się należy. I gdy ktoś je nie spełnia, nadużywa, to wtedy powołujemy się i żądamy. I to jest dobre. Uczymy się postawy obywatelskiej. Dobra rzecz. Ale czasem trzeba z czegoś, co nam się należy, o czym wszyscy wiedzą, zrezygnować, by móc. by móc kogoś pozyskać. On oddał życie swe na okup za wielu. I stąd on się nie wynosił, na sobie nie koncentrował, pozwolił się zdegradować, okazał bezinteresowną miłość i stąd właśnie Paweł pisze do Filipian: bądźcie względem siebie takiej postawy, takiego usposobienia, jakie jest w Chrystusie Jezusie. I właśnie chcę powiedzieć bardzo mocno, że poprzez nawrócenie myśmy już otrzymali tę postawę. To nie jest to, że musimy się uczyć, że musimy ją zdobywać. Myśmy ją już dostali. Pokora po raz pierwszy się pojawiła w sposób właściwy w naszym nawróceniu. Gdyśmy się nawrócili, uznali siebie za grzesznika, to była pokora, ta właściwa pokora. A więc myśmy już otrzymali tę postawę, z tym, że musimy teraz się starać ją utrzymać. Żeby ona cały czas była utrzymana. No i kończąc, Bóg patrzy na to wszystko zupełnie inaczej niż my. Jego kariera jest zupełnie inna, z góry w dół, a nie z dołu do góry. I teraz co się dzieje dalej? Co czytamy dalej? Wiersz 8. Jezus uniżył siebie aż do śmierci krzyżowej, ale Bóg dlatego właśnie wielce go wywyższył. I tu właśnie jest ta myśl najważniejsza, że nad wszystkim czuwa Bóg. On patrzy teraz na tego, kto jest w Chrystusie Jezusie, widzi na jego postawę, widzi, że Syntycha ustąpiła Ewodii, że Syntycha miała rację, ale dla dobra sprawy o to wszystko, co mówiliśmy, ustąpiła. Razem pracują i Bóg teraz w swój sposób Syntycha przekazał, że się pomyliła. Ta Syntychę męczy sumienie. I Syntycha z Ewodią rozmawia i mówi: wiesz co, pomyliłam się wtedy i sorry, wybacz. Ja już dawno wybaczyłam, ja zrozumiałam to. Coś, jak ja mówię teraz o tej staruszce i o moim młodzieńczym zapędzie. Nagle doszła do świadomości, bo Bóg sprawia, że my dochodzimy do jedności pod warunkiem, że jesteśmy w Chrystusie Jezusie. I prawdziwa pokora prowadzi do wywyższenia. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, ale kto się poniża, będzie wywyższony. I Bóg nad tym czuwa. I Piotr apostoł napisał też w swoim liście, że Bóg się komuś sprzeciwia, a komuś daje łaskę. Komu się sprzeciwia? Pysznym. Komu daje łaskę? Pokornym. A więc uniżcie się pod mocną ręką Boga, by was wywyższył kiedy? Czasu swego. On wie kiedy. On zna swój czas. My nie wiemy. On zna czas właściwy dla nas, dla sytuacji całej. I stąd Paweł chce, żeby Filipianie, a szczególnie Ewodia i Syntycha, te zasady Chrystusa przyswoili sobie. Żeby się ukorzyli. Jezus otrzymał to najwyższe imię. I Paweł również otrzymał przywilej, że jest najbardziej znany po Chrystusie jako chrześcijanin. Chrystus i Paweł. Czy nie tak? To Paweł, gdy chodzi o pisma, gdy chodzi o oddziaływanie, o wpływ na ludzkość, ma większą niż Piotr, niż którykolwiek inny z innych apostołów. Właśnie ten Szaweł, ten Paweł, który nie chodził z Chrystusem. Paweł był w pełni szczęśliwy, mimo tych warunków, ale był w pełni przejęty sprawami Filipian, a nie tego, że go boli grzbiet, że ma twarde łoże. On się nimi przejmował. Dlatego też on chce, abyśmy się nie wynosili, żebyśmy z pokorą się godzili z sytuacją, gdy nas odstawił na boczny tor czasami, abyśmy się pod mocną ręką Bożą ukorzyli, innym służyli, dbali o ich interesy, a Bóg obiecuje, że nas wywyższy. I kochani, ja ten tekst mówię do siebie, przez całe życie do siebie zawsze mówiłem, ludziom zawsze doradzam, że to jest jedyny sposób. I kto usłuchał, jest szczęśliwy. Kto nie usłuchał, niestety musi się z nami pożegnać. I stąd uczmy się od Chrystusa, z Bożego Słowa. I przyłóżmy ręce do pługa i nie odkładajmy tych rąk. A nawet gdy nas odsuną, zdegradują, dalej pracujemy dla Chrystusa, dla ludzi, dla dzieci, dla zbiorowników, dla świata. Pracujemy w rodzinie. A Pan, widząc tę pokorę, wywyższy nas czasu swego, a w tym okresie nas zmieni, przekształci. My czego się nauczymy, czego się dowiemy. Ja jestem wdzięczny Bogu za lekcje, które miałem przez moje życie. Potem się wstydziłem tych rzeczy, które robiłem wcześniej, ale Bóg je błogosławił, bo wiedział, że ja to robię z niewiedzy, z dobrej intencji. Ale inni, którzy widzieli, byli łaskawi na tyle, że nie mówili mi, albo jeśli to mówili, ale delikatnie i się modlili o mnie. Teraz sobie nawzajem chcemy usługiwać, jak Paweł usłużył zborowi Filipi, Ewodii, Syntysza, tak samo też i sobie nawzajem chcemy usługiwać.